Debur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, ale gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów, Barca 3, Valencia 2! Szewczenko czy Dudek, nie patrzy na Polaka Szewczenko, Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę!
Kiedyś to było. Dzień dobry Państwu, czas na kolejną podróż w czasie z audycją Kiedyś to było, przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na program, który poświęcimy nieistniejącym już stadionom, które zapisały się z różnych powodów w naszych głowach. Często były arenami wielkich piłkarskich spektakli, były jak chociażby kilka angielskich, po prostu kultowe z uwagi na swój kształt, ustawienie kamery podczas transmisji czy układ trybun. Ale zanim o konkretnych świątyniach piłkarskich, winien jestem jeszcze Państwu przedstawić moich gości. Bartłomiej Matulewicz, retrofutbol.pl.
Cześć, bardzo mi miło.
Oraz Michał Kołkowski, weszło.com.
Dzień dobry.
Słowo się rzekło, panowie. Rzecz o stadionach dzisiaj w programie. Tę naszą podróż pozwólcie, że zaczniemy w północnych Włoszech. Stadio delle Alpi przez lata było domem Juventusu, ale i Torino. Powstało z myślą o mundialu 1990 roku i być może stąd jego pojemność, prawie 70 tysięcy. No, mimo wielkości Juventusu jako klubu i jego pozycji w Serie A, okazało się, że 40-tysięcznik spokojnie zaspokoi potrzeby kibiców starej damy. To jeden z kilku obiektów, które dzisiaj przypominamy, na którym wokół boiska była bieżnia. Nie wiem jak wam panowie, ale mi się Delle Alpi kojarzy z takimi naprawdę ważnymi meczami Juventusu w Lidze Mistrzów, chociażby z takim kultowym półfinałem Juve-Real w 2003 roku, Michał.
No tak, powiedziałeś, że ten stadion był domem Juventusu i Torino, co wydaje mi się określeniem o tyle niefortunnym, że żadna z tych turyńskich drużyn tak naprawdę nie czuła się tam jak w domu. Powstanie tego stadionu było owiane wieloma kontrowersjami wokół jego kształtu i między innymi kością niezgody była ta wspomniana przez ciebie bieżnia, ponieważ no, trochę było oporów przed tym, żeby czynić ze Stadio delle Alpi obiekt wielofunkcyjny, właśnie również lekkoatletyczny. Ostatecznie ta bieżnia jednak powstała, ale wybudowano ją w zasadzie trochę, no trochę bezmyślnie, ponieważ nie dostosowano również specjalnych takich terenów, na których lekkoatleci mogliby się rozgrzewać. No i efekt tego był taki, że tak czy owak na Stadio delle Alpi nie mogły się odgrywać żadne znaczące zawody lekkoatletyczne i ta bieżnia w zasadzie, no tak naprawdę służyła tylko do tego, czy jej jedyny skutek jej istnienia był taki, że zaburzała widoczność. Generalnie twórcy, architekci tego obiektu byli krytykowani za to, że widoczność na Stadio delle Alpi jest bardzo, bardzo słaba. Ja również, podobnie jak ty tutaj zagajając ten temat, mam do Stadio delle Alpi pewien sentyment w związku z tym, że Juve naprawdę wspaniałe mecze rozgrywało na tym obiekcie w Champions League, ale wydaje mi się, że ten sentyment do tego obiektu taki globalny, ujmijmy to, jest większy niż w samym Turynie. To znaczy w Turynie bardzo nikt po Stadio delle Alpi po prostu nie płakał. No, umówmy się, że żywot tego obiektu był bardzo krótki, no bo on powstał z okazji Mistrzostw Świata we Włoszech, czyli w 1990 roku go otworzono, zainaugurowano tam rozgrywanie spotkań, no a już w 2009 roku został zburzony. To jest nawet nie dwie dekady istnienia. Był, tak jak wspomniałeś, za duży jak na turyńskie warunki. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że trochę tęsknię za tą taką rozbudzającą wyobraźnię nazwą, czyli Stadio delle Alpi, bo nowy obiekt Juventusu, no już z uwagi na uwarunkowania sponsorskie, tak pięknie się nie nazywa.
Ja z kolei no, nie będę aż tak się rozpływał nad Stadio delle Alpi. Nie jestem fanem włoskich stadionów, tak szeroko pojętych, chociaż oczywiście ten nowy stadion Juventusu to jest całkowicie inna liga i dobrze się stało, że ten stadion powstał. No, pamiętajmy, że Stadio delle Alpi było przede wszystkim stadionem, które było stadionem nierentownym, było przede wszystkim stadionem, który był źle zaprojektowany, miał bieżnię, która była też zaprojektowana w taki sposób, sposób, że nie pozwalała na organizowanie zawodów rangi międzynarodowej, bo tam brakowało bodajże jednego toru na bieżni. Widoczność była nie najlepsza, chociaż no nie miałem przyjemności być na tym stadionie osobiście i oglądać meczów, więc kto wie, może z perspektywy krzesła i kibica na stadionie nie było tak źle, jak się o tym mówi, chociaż oczywiście wiadomo, jaka opinia była. Generalnie, jeżeli chodzi o Stadio dell'Alpi, to dla mnie to jest taki przykład tego, co jest złego w lidze włoskiej, no bo wiemy doskonale, że no niestety, ale Liga Włoska no nie stoi stadionami, albo inaczej, te stadiony w lidze włoskiej są duże, ale no nie są to świątynie futbolu. Jeżeli mówimy o uwarunkowaniach takich historycznych, ważnych meczach, no Mistrzostwa Świata 1990, półfinał Niemcy-Anglia, który też no, wymagał właściwie dogrywki do rozstrzygnięcia, wiele fajnych meczów w Lidze Mistrzów, no, wspomniany chociażby Real Juve, wygrany przez Juventus 3-1, Puchar Zdobywców Pucharów w 91, wygrany przez Juventus, mecze z ogromną frekwencją, natomiast no, ostatecznie ten stadion nie przyciągał tak dużej rzeszy kibiców, na jaki był zaprojektowany, przez co był nierentowny. No i przez co ostatecznie musiał jego żywot zostać zakończony. Na szczęście, myślę, dla kibiców, na szczęście dla architektury miasta, no i na szczęście dla samego Juventusu, no bo jak widać, wbrew obiegowej opinii, która krąży wokół Ligi Włoskiej, no klub może mieć stadion, który będzie rentowny, który będzie ładny, który po prostu będzie stadionem szytym na miarę, a Stadio dell'Alpi uważam takim na pewno, przynajmniej w mojej opinii, nie był. Dziękuję.
No tak, z pewnością kibice Juventusu nie tęsknią za bardzo za swoim starym obiektem. Nie byli z nim związani tak mocno, jak choćby fani Atletico Madryt z nieistniejącym Estadio Vicente Calderon. Przyznam się wam, panowie, że to obiekt, którego obok londyńskiego Highbury brakuje mi na piłkarskiej mapie Europy najbardziej. Położony bardzo blisko rzeki Manzanares, pierwotnie zresztą jego nazwa nawiązywała do tejże. Ponad pół wieku gościł spotkania Los Colchoneros. Mi jego kształt przypominał stadiony z Ameryki Południowej, głównie te, które kojarzyłem z Ligi Argentyńskiej. Obiekt przeszedł już do historii, a trybuna przez jakiś czas po zamknięciu robiła za tunel nad autostradą. Pechem położenia tego obiektu no niemal w centrum miasta była gęsta zabudowa. Trudno było myśleć o gruntownej przebudowie, która miałaby go powiększyć. Triumfu w Lidze Mistrzów nie doczekał, ale no załapał się na piękne czasy ery Cholo Simeone.
Zdecydowanie tak. Zdążyła ekipa Atletico rozegrać na tym obiekcie jeszcze w tej swojej najnowszej historii kilka spotkań, które na pewno kibicom Los Colchoneros zapadły w pamięć. Również darzę ten obiekt takim swoistym sentymentem właśnie ze względu na to takie południowoamerykańskie skojarzenia, ponieważ on ma taki bardzo charakterystyczny kształt z jedną trybuną, jak gdyby oddzieloną od pozostałej części bryły stadionu, co wygląda całkiem efektownie. No i do tego jeszcze ta droga szybkiego ruchu przejeżdżająca, jakby prowadząca pod właśnie tą osobną, że tak to ujmę, trybuną. Na pewno ciekawy obiekt z takiego punktu widzenia szerokiego, że tak powiem, ładnie się na niego spogląda z lotu ptaka na zdjęciach, aczkolwiek no też umówmy się, że tak jak wspominałeś, nie było za bardzo perspektywy na to, w jaki sposób Estadio Vicente Calderon można było po prostu rozbudować, no i stąd podjęto decyzję, aby Wanda Metropolitano powstało na już jako obiekt szyty na miarę współczesnych ambicji, współczesnych możliwości, także biznesowych Atletico. No i można jeszcze dodać, że o Vicente Calderonie dwa słowa, o słynnym prezydencie klubu. Jest to pewnego rodzaju tradycja w Hiszpanii, że właśnie nazwiskami prezydentów nazywa się obiekty. Najsłynniejszy taki przypadek to naturalnie Real Madryt i Estadio Santiago Bernabeu, zresztą również poddawane w tej chwili gruntownym pracom remontowym. No i Vicente Calderón także doczekał się takiego zaszczytu. Trochę może żal, że już ten nowy obiekt tego nazwiska nie nosi, że z tą tradycją akurat zerwano.
To jest niestety bardzo częsta historia, gdzie no jednak to przywiązanie do dawnej nazwy jest czymś, co przy zmianie stadionu no niestety, ale no, zapada po prostu gdzieś tam już w pewną niepamięć. Uważam, że ten stadion miał swój klimat. No na pewno jego walory architektoniczne mogą się podobać bądź nie. Ja nie jestem fanem tego typu stadionów. Generalnie nie uważam, że otwarte stadiony bez zadaszenia de facto to jest coś, co no już w obecnych realiach nie może mieć miejsca. Chociaż tam oczywiście jedna trybuna zadaszona była. Natomiast jeżeli mówimy o tym stadionie, pamiętajmy, że to był stadion, który, o ile się nie mylę, był pierwszym stadionem, który miał w pełni miejsca siedzące, znaczy on miał wszystkie miejsca siedzące, co jest taką dosyć ciekawą informacją. Druga rzecz, no nie jestem fanem nowego stadionu Atletico. Mogą tutaj mnie słuchacze wyzywać, mogą się na mnie gdzieś tam, mogą na mnie wyrażać niepozytywne opinie, natomiast no nie jestem fanem nowego stadionu. I ten poprzedni stadion mimo wszystko miał swój klimat, jak powiedziałem na początku. A jeżeli chodzi też o ważne mecze, bo tutaj do tego nie nawiązaliśmy. Stadion Vicente Calderón był stadionem, na którym no, bardzo często rozgrywano finał Copa del Rey. Inna rzecz, że to był stadion, na którym rozgrywano mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w 1982 roku, gdzie no, Francja dwa z trzech meczów rozegranych na tym stadionie wygrała, więc też fajny stadion, ciekawe historie z nim związane. Ostatecznie musiała nastąpić zmiana tego stadionu, no to było nieuniknione, natomiast myślę, że w sercach kibiców Atletico ten stadion no, na pewno ma dosyć dobre miejsce.
Przechodzimy do obiektu, który stał się kultowy nie tylko dla kibiców, ale także dla telewizorów, którzy oglądali mecze na nim rozgrywane. Większość z Państwa zapewne domyśliła się już, że chodzi o słynne Highbury. Dawny dom Arsenalu był obiektem pod tym względem zupełnie wyjątkowym. Kamera była umiejscowiona bardzo nisko, co wyróżniało transmisję z Londynu spośród pozostałych ponad 100 lat. Fani Arsenalu zbierali się na tym obiekcie, a ci bardziej majętni mogli nawet tam zamieszkać. Highbury, którego nazwa pochodziła od nazwy dzielnicy, przerobiono bowiem na apartamentowiec.
Rzeczywiście stadion o niezwykłym klimacie. Co ciekawe, on powstał na takich terenach, które zostały wydzierżawione od jednej z lokalnych parafii za 20 tysięcy funtów i ci dzierżawcy sobie zastrzegli, żeby nie rozgrywano meczów w niedzielę i święta. Oczywiście szybko złamano to postanowienie, no ale takie były początki Highbury. I tutaj myślę, że dwa słowa można poświęcić architektowi czy projektantowi tego obiektu, którym był Archibald Leitch, czy Leitch, nie chcę tutaj przekręcić nazwiska, tak czy owak był to Szkot żyjący na przełomie XIX i XX wieku, zmarł w 1939 roku i to był taki architekt, można powiedzieć, legendarny, jeżeli chodzi o tę scenę futbolową brytyjską, no bo oprócz Highbury on zaprojektował także takie stadiony jak Anfield, jak Old Trafford, jak Ibrox Park w Glasgow i wiele, wiele jeszcze innych, jak Hampden Park również w Szkocji, jak Goodison Park, stadion Evertonów, oczywiście Stamford Bridge również. Oczywiście większość jego projektów już albo nie istnieje, albo została całkowicie wyburzona i pozostały z nich ewentualnie jakieś pozostałości po jednej trybunie, czy jakieś elementy konstrukcji, które już nie przypominają swoim kształtem całego całego stadionu, no ale tutaj słówko się temu Szkotowi należało, ponieważ mnóstwo stadionów to właśnie według jego pomysłów i jego koncepcji w Wielkiej Brytanii budowano. Stadion Highbury bardzo, bardzo lubiłem, no bo to też obiekt kojarzący się z Arsenalem u szczytu potęgi, można powiedzieć, za kadencji Arsena Wengera, a kiedy już kanonierzy przenieśli się na nowy obiekt, na Emirates Stadium, no to ta ich potęga zaczęła pomału gasnąć. Zresztą sama budowa nowego stadionu, która wiązała się z gigantycznymi obciążeniami finansowymi podjętymi z zamiarem późniejszego się odkucia naturalnie na tym, że nowocześniejszy stadion wygeneruje znacznie większe zyski ze względu na nowe przestrzenie biznesowe, o których kiedyś przecież nie myślano, konstruując stadiony i tak dalej. No ale na razie Emirates Stadium na pewno nie kojarzy się kibicom kanonierów tak pozytywnie jak właśnie Highbury, no bo to nie tylko Wenger, ale i wiele innych sukcesów z przeszłości, a te ostatnie lata dla Arsenalu są dość chude.
Zdecydowanie nowy stadion kojarzy się kibicom Arsenalu przede wszystkim z latami oszczędności, no nie ukrywajmy, tak. No, są postawienie nowego stadionu, to było ogromne obciążenie dla budżetu klubu. No natomiast też ta zmiana nastąpić musiała, stety bądź niestety. Na pewno takim, może nie tyle smutkiem, ale pewnym takim brakiem, niedosytem jest to, że stadion nie dożył stulecia. Niewiele zabrakło, bo stadion został zbudowany, został otwarty w 1913 roku, oczywiście uwzględniając te wszystkie przebudowy, które miały miejsce na przestrzeni lat. No, został zamknięty w maju 2006 roku, więc niewiele zabrakło do stulecia i no wiadomo, że nowy stadion musiał powstać, natomiast taka rocznica na pewno byłaby czymś też bardzo, bardzo fajnym, bardzo takim zapadającym w historii. To jest pierwszy stadion, o którym mogę powiedzieć tak w pełni, że rzeczywiście miałem okazję go zobaczyć, chociaż może nie tyle zobaczyć stadion, no bo już na stadionie niestety nie byłem, natomiast byłem w dzielnicy Highbury, byłem pod tymi dawnymi murami i mieszkaniami i to naprawdę robi wrażenie. Samo przejście przez most pomiędzy nowym stadionem a starym, a właściwie pozostałościami starego stadionu też no, daje takie pewne fajne, pozytywne emocje. Nowy stadion zdecydowanie przeważa nad starą konstrukcją pod właściwie wszystkimi względami, czy to względami wielkości, co jest naturalne, pod względami zaplecza komercyjnego, piłkarskiego, kibicowskiego, no właściwie całościowo na to patrząc. No ale fajne jest też to, że pomimo tego, że stadion, stary stadion no, musiał zostać zlikwidowany, musiał zostać zamknięty, to powstało tam osiedle mieszkaniowe. Nawet ostatnio, jakieś 2-3 miesiące temu, gdzieś tam z ciekawości patrzyłem na dostępność mieszkań. Okazuje się, że tam czasami rzeczywiście można coś wynająć. Dla kibiców Arsenalu to też na pewno jest no, jakaś szansa dotknięcia kawałka historii, szczególnie jeżeli nie mieli okazji tej historii dotknąć wcześniej. Więc bardzo fajny stadion, bardzo fajne historie z nim związane. Na pewno wiele ciepłych wspomnień wśród szczególnie tych starszych kibiców Arsenalu. No, co tu więcej powiedzieć? Takich historii jeszcze będzie na pewno wiele.
Kolejnym kultowym obiektem, który zniknął z piłkarskiej mapy świata, jest Upton Park czy Boleyn Ground, jak kto woli. Kilka miesięcy temu zapytałem społeczność twitterową o obiekt, którego im brakuje najbardziej. Lwia część wskazań dotyczyła właśnie byłego obiektu West Hamu United. Myślę, że sporą popularność zyskał także po filmie Hooligans. Prawie 120 lat historii. U mnie duży plus dla tego stadionu za tę dopracowaną w szczegółach fasadę.
No rzeczywiście, fasada niezwykle efektowna, taka zameczkowata, trochę z bardzo charakterystycznymi wieżyczkami, które nadają takiego klimatu no, twierdzy trudnej do zdobycia. Upton Park, taki stadion, który myślę w jakiś sposób zawierał w sobie największe atuty takich klasycznych angielskich czy też brytyjskich obiektów, gdzie ci kibice są bardzo blisko murawy, gdzie ta atmosfera jest niezwykle gęsta. No i przetrwał bardzo, bardzo wiele lat, wiele rozmaitych remontów czy też renowacji, no bo budowano go w 1904 roku, został oddany do użytku, a skończył swój żywot, o ile pamiętam, przed 5 laty, zatem przeszło 100 lat. Istniał ta nazwa Bowling Ground, związana oczywiście ze słynną Anną, która prawdopodobnie, czy też z całą pewnością, też różne źródła różnie informują na ten temat, miała się zatrzymywać nieopodal w pewnej rezydencji, a może nawet ta rezydencja była jej własnością i stąd to nazwisko w nazwie stadionu. Z takich wspomnień, które kojarzę z Upton Park, to na pewno przypomina mi się, to mi bardzo wtedy zaimponowali w jakimś sensie kibice West Hamu, kiedy sobie oglądałem, odwijają na YouTubie, można to gdzieś dopaść, ceremonię podpisania kontraktu z Joe Colem, który był wówczas jeszcze nastolatkiem, ale uchodził za nieprawdopodobny wręcz talent, no i na trybunach zaroiło się od widzów, jak gdyby było to jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu, albo no nie wiem, transfer jakiejś gigantycznej gwiazdy. Tymczasem było to po prostu no, taka ceremonialny pokaz tego, że wielki, utalentowany wychowanek podpisuje profesjonalny kontrakt z klubem i nie zostanie wyciągnięty przez sąsiadów z Londynu, czy też przez Manchester United, który się Joe Colem wtedy bardzo interesował. No, kibice Młotów myślę, że cieszą się takim, także właśnie ze względu na te kwestie filmowe, cieszą się jakąś nicią sympatii w Polsce, którą ja akurat podzielam. Upton Park, stadion, który lubiłem i stadion, który miał duszę, no to na pewno można o tym obiekcie powiedzieć i każdy, kto tam był, z pewnością to wyczuł. London Stadium jest naturalnie nowocześniejszy, jest naturalnie piękniejszym, wydaje mi się, tak można powiedzieć, przynajmniej tak na mój gust to wyczuwam. Natomiast no jeszcze West Ham temu obiektowi tej duszy takiej nienamacalnej, trudnej do zdefiniowania, no ale wydaje mi się, że to się po prostu wyczuwa. No i ten nowy stadion jeszcze tego nie ma. Nie ma tej takiej charakterystyki West Hamu, która na Upton Park była bardzo taka wyczuwalna, wyraźna.
Kwestia estetyki jest bardzo dyskusyjna, no bo poczucie estetyki każdy ma swoje i akurat jeżeli chodzi o Bowling Ground, to no jednak uważam, że tamten stadion był przynajmniej dla mnie bardziej stadionowy, bardziej piłkarski niż obecny obiekt. Był bardziej West Hamowy, tak to może określę, jakkolwiek to brzmi. O ile w przypadku Juventusu, który no, przenosił się ze Stadio delle Alpi na nowy obiekt i to była zmiana bardzo na plus, tak no, w przypadku West Hamu niestety ja to traktuję jako zmianę bardzo na minus. Szczególnie, że no, to się też potwierdza wśród kibiców i to nie tylko kibiców West Hamu. W momencie, kiedy West Ham przeszedł na nowy obiekt, na obiekt olimpijski, adaptowany na obiekt już czysto piłkarski, no to aż dało się wyczuć te negatywne opinie dotyczące sposobu chociażby odbioru prezentowania meczów w telewizji. Tak? No, niestety, ale to jest aż nadto widoczne, jak trybuny chociażby układają się, jaka jest odległość do boiska i jak bardzo czuć ten piłkarski klimat nawet z perspektywy telewidza. Ja akurat, jeżeli chodzi o Bowling Ground, to przede wszystkim ten stadion kojarzę z jego pożegnaniem, kiedy to West Ham pokonał Manchester United w ostatnim meczu na tym obiekcie. No i to pożegnanie było bardzo, bardzo emocjonalne. Też pokazywało, jak bardzo kibice, jak cała społeczność była zżyta z tym stadionem. Nierozerwalne z West Hamem są przecież słynne bańki mydlane, które gdzieś tam krążyły po całym stadionie. Naprawdę piękne, cudowne widowisko, bardzo emocjonalne. To pożegnanie z tym obiektem było czymś, co zapadło mi w pamięć, co pokazuje, że no, rzeczywiście te stadiony, te stare stadiony mają duszę. Uważam, że nowy stadion tej duszy nie ma. Może tę duszę zdobędzie. No, póki co rzeczywiście West Ham na nowym stadionie dosyć dobrze sobie radzi. Pewnie finansowo również nowy obiekt się lepiej spina, no bo jednak daje lepsze zaplecze, czy to komercyjne, czy to też znowu kibicowskie. No, natomiast byłem fanem starego stadionu, żałuję, że ta zmiana nastąpiła, no ale nastąpić musiała.
Estadio da Chantaż to kolejny obiekt, który przeszedł do historii. Ponad pół wieku na stadionie na skałach, jak przetłumaczylibyśmy tę nazwę, swoje mecze rozgrywało FC Porto. Efektowne było zakończenie, bo ostatni pełny sezon, w którym Smoki grały na da Chantaż, zakończył się triumfem w Pucharze UEFA.
Rzeczywiście później ten obiekt został zastąpiony przez Estadio de Dragao, czyli Stadion Smoczy, jak możemy przetłumaczyć. No, Portugalczycy mają ten taki smaczek do nadawania swoim obiektom takich bardzo smakowitych, soczystych nazw, no bo mamy też Stadion Światła choćby. Ten stadion na skałach również mi się niezwykle, niezwykle podoba. W Polsce trochę mi brakuje właśnie takiego poetyckiego zacięcia do futbolu, no bo tylko ten kocioł czarownic, można powiedzieć, nam się udał, no ale to nie myśmy wymyślili, także być może na tym to wszystko polega. Obiekt, stadion na skałach, jak tak tłumacząc tę nazwę, no trzeba powiedzieć jasno, że kiedy Porto go opuszczało, no był już niezwykle obiektem przestarzałym. No to taka jest prawda. Zresztą w ogóle wówczas ta zmiana, portugalskie stadiony to była taka, były postrzegane jako taka jakaś awangarda architektoniczna, jeżeli chodzi o budowanie, jeżeli chodzi o w ogóle taką myśl stadionową i tego, jak one powinny, jak nowoczesne obiekty powinny wyglądać, jak powinny też z zewnątrz się prezentować, jaka powinna być na nich widoczność. Potem los się różnie z tymi stadionami oprzedł, ponieważ nie wszystkie miały wystarczająco dużo, generowały wystarczająco duży zysk, żeby w ogóle przetrwać. No ale to temat na inną opowieść. Jeżeli chodzi o Estadio da Chantaż, to jeszcze taką ciekawostkę można powiedzieć, że Portugalia, reprezentacja Portugalii po raz pierwszy tam przegrała w 1976 roku. To było jej 12. spotkanie rozegrane właśnie na tym obiekcie i rywalem Portugalczyków była wtedy Polska. Biało-czerwoni wygrali w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2-0.
52 lata funkcjonował Estadio da Chantaż i myślę, że to jest zdecydowanie wystarczająco długi czas, patrząc na to, jak ten stadion, no niestety, ale się okropnie zestarzał. Oczywiście powstanie nowego obiektu, właściwie cała infrastruktura stadionowa przy okazji Mistrzostw Europy w Portugalii w 2004 roku pozwoliła Porto, no, się unowocześnić, ucywilizować, tak to nazwijmy, bo niestety, ale tamten stadion odbiegał od jakichkolwiek aktualnych standardów. Mi Estadio da Chantaż kojarzy się przede wszystkim z takimi, w Polsce można jeszcze czasami trafić na takie stadiony, które rzeczywiście są po prostu jedną wielką wyspą, właściwie wałem ziemi dookoła gruntu piłkarskiego. Oczywiście to jest trochę przesadzenie. No, tamten stadion jednak nie był gruntem ziemi, wałem, na którym były umieszczone krzesła, natomiast no, niestety estetycznie tak go odbierałem. No, co więcej powiedzieć, znowu, zmiana na pewno na wskroś pozytywna, przejście na nowy obiekt to trochę tak jak przesiadka z Malucha do Mercedesa. Rzeczywiście tutaj, jak zostało przed chwilą wspomniane, niestety, ale historia nie do końca dobrze obsłużyła kluby z Portugalii przy okazji powstałych stadionów na Euro. No akurat w tym przypadku jednak no, ta historia ma swój szczęśliwy finał.
Podobnie jak Stadio delle Alpi, mi kojarzy się z wielkimi meczami Ligi Mistrzów, tak klasyków Champions League Multum rozegrano również na Stadionie Olimpijskim w Monachium. To akurat obiekt, którego nie wyburzono, ale próżno szukać na nim Bayernu czy TSV 1860, które przeniosły się na Fußball Arenę. Sama lista wydarzeń piłkarskich, które gościł, robi wrażenie, bo to jest Mundial 74, Euro 88, trzy mecze finałowe Pucharu Europy, ostatni w 97, finał Pucharu UEFA, finał Ligi Mistrzyń, no jak przystało na obiekt olimpijski, wyposażony był oczywiście w tę uwielbianą przez kibiców piłkarskich bieżnię.
No zdecydowanie, bardzo, bardzo mnie cieszy w ogóle, że ten obiekt cały czas istnieje, ponieważ po pierwsze próbę czasu zniósł, no ujmijmy to znośnie oczywiście, widać wyraźnie, że jest to stadion projektowany lata temu i ta widoczność w najwyższych rzędach zdecydowanie odbiega od współczesnych standardów, aczkolwiek jest to kawał historii sportu, no tak to trzeba powiedzieć, no bo poczynając od Igrzysk Olimpijskich przez Mundiale, te finały europejskich pucharów piłkarskich. No jest tego całe mnóstwo bardzo ważnych, wielkich wydarzeń tam się odegrało. Jeżeli chodzi o transmisje telewizyjne, to wydaje mi się, że nie był to aż taki bardzo wdzięczny obiekt, może właśnie ze względu na tę bieżnię, pewne odległości, które kamera musiała pokonywać. Nie znam się dokładnie na tych realizacyjnych sprawach, więc nie będę tutaj w nie wchodził, aczkolwiek jeżeli chodzi właśnie o taki wymiar historyczny, no to nie sposób tego obiektu w jakiś sposób, przynajmniej ja tak mam, nie darzyć pewnym sentymentem, chociaż te finały Ligi Mistrzów, jakie się trafiły, akurat no jakoś nieszczególnie je wspominam, byłem jeszcze za młody, no ale to same skróty czy transmisje archiwalne potrafią w jakiś sposób oddać klimat. No i z polskiego punktu widzenia trzeba powiedzieć, że właśnie na tym stadionie reprezentacja Polski odniosła no, największy swój sukces w dziejach, jeden z dwóch największych sukcesów, czyli wywalczyła trzecie miejsce na Mundialu w 1974 roku, pokonując 1-0 Brazylię. To właśnie na Stadionie Olimpijskim w Monachium słynny rajd przeprowadził Grzegorz Lato, a wcześniej pokonaliśmy tam też Haiti 7-0.
Myślę, że ten stadion to jest najlepszy przykład tego, jak Niemcy są poukładanym narodem, jak są narodem gospodarnym, jak są narodem, który no, nie lubi marnotrawstwa i nie dopuszcza do marnotrawstwa, bo pomimo tego, że no, stadion nie jest stadionem typowo no, piłkarskim, tak to nazwijmy w tym momencie, no bo nie ma tam wielkich klubów, chociaż oczywiście jest tam lokalny klub, który występuje, to o tyle ten stadion cały czas żyje. No, żyje oczywiście w trochę innym kontekście, bo cały czas są tam, odbywają się tam koncerty, czy to w 2019 roku Metalliki, Rammsteinu, Pink, Phil Collins, Ed Sheeran i tak dalej. Oczywiście tutaj można wymieniać, ta lista jest naprawdę bardzo, bardzo długa. No to też pokazuje, że można w pewien sposób przemianować stadion w kontekście jego wykorzystania. No bo pamiętajmy, no, stadion ten rzeczywiście bardzo wiele ważnych wydarzeń w swojej historii widział. Wedle różnych informacji, tych takich ważnych bądź mniej ważnych różnego rodzaju imprez czy finałów było pomiędzy 10 a 15, w zależności jak to oceniać. Więc historia na pewno bardzo bogata, no a okazuje się, że pomimo tego, że są stadiony inne, są stadiony nowocześniejsze, są stadiony, które są po prostu wykorzystywane przez znaczące drużyny, to ten obiekt wydaje się opuszczony, jest przynajmniej sportowo, jest po prostu dalej pewnym takim drobnym, bo drobnym, ale bijącym organem, bijącym sercem infrastruktury kulturalnej w mieście. To, co też warto wspomnieć, no przede wszystkim oczywiście Igrzyska Olimpijskie w 1972 roku. To też taka może smutna historia, ale pamiętajmy, że to były igrzyska, na których no, była słynna masakra monachijska, zamach terrorystyczny. To jest, wiadomo, trudna, ciężka historia, natomiast znowu w pewien sposób gdzieś tam związana, może nie tyle z samym stadionem, natomiast gdzieś w jakiś sposób dotyka tej historii i też trzeba w jakimś stopniu o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o wątki polskie, no to już właściwie zostało wspomniane, że no, jeden z największych sukcesów polskiej reprezentacji w historii. No a poza meczem o trzecie miejsce wygranym przez Polskę z Brazylią, no jeszcze była strzelanina, tak to jakkolwiek to brzmi, z Haiti, wysoko wygrany polski mecz, więc są to też fajne dla nas historie na pewno.
Stade Gerlon, gdzie swoje słynne rzuty wolne bił Juninho Pernambucano, też jeszcze nie zostało zburzone. Jest teraz domem Lyon OU, czyli drużyny rugby. Olympique Lyon przeniósł się na wybudowany z myślą o Euro 2016 Grand Stade de Lyon, czy jak to woli Stade de Lumière. Stade Gerlon nie był molochem, mógł zmieścić 35 tysięcy kibiców. Mógł też zapaść kibicom w pamięć z wieczornych meczów Ligi Mistrzów na początku obecnego stulecia. Nie jeden gigant się tam wykoleił.
No, ze szczególnym naciskiem na Real Madryt, który regularnie zbierał baty od Lyonów w Champions League, czy to w fazie grupowej tych rozgrywek, czy to w 1/8 finału, która przez lata stanowiła zaporę nie do przejścia dla królewskich, i to często właśnie Lyon stawał im na drodze. No, Stade de Gerlon, choć już Olympique na nim meczów nie rozgrywa, no to jest cały czas tym obiektem, na którym klub z Lyonu odniósł swoje największe sukcesy na początku XXI wieku. Chodzi oczywiście o słynną serię 7 mistrzostw Francji z rzędu. Teraz widzimy, jakie możliwości ma Paris Saint-Germain, a Paryżanie nie są w stanie się nawet zbliżyć aż do takiej ciągłości triumfów, no bo kolejny raz wypuścili z rąk krajowy tytuł, wcześniej przegrywając wyścig o mistrzostwo w Ligue 1 z AS Monaco, a teraz z Lille. Zatem te sukcesy Lyonu jeszcze bardziej, można powiedzieć, urastają w tym kontekście. Tutaj również można się zatrzymać przy osobie architekta, który był bardzo ciekawą postacią. Tony Garnier to był taki, chciałoby się powiedzieć, wizjoner, który w swoich różnych przemyśleniach czy koncepcjach poszukiwał wizji miasta idealnego, później między innymi na podstawie jego projektów i prac projektowano Brasilię, stolicę federalną Brazylii. No i jednym z jego właśnie najsłynniejszych projektów był Stade de Gerlon. Obiekt, którego na żywo niestety nie widziałem, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nigdy mi jakoś swoim kształtem czy swoim klimatem przesadnie nie imponował. Tak to muszę Tak to muszę przyznać. Nawet nie chodzi o to, że był dość kameralny, ponieważ 35 tysięcy widzów to nie jest jakaś zwalająca z nóg pojemność, natomiast zazwyczaj właśnie takie trochę mniejsze stadiony potrafią oczarować jeszcze bardziej niż molochy, jeżeli są one na przykład nie w pełni wypełnione. No ale tutaj jakiegoś takiego poczucia specjalnego klimatu nigdy nie poczułem, choć naturalnie sentyment do tej ekipy Lyonu z Juninho na czele pozostał.
No ja mam przede wszystkim sentyment do tego Lyonu, który rzeczywiście no, sezon po sezonie odprawiał z kwitkiem Real Madryt i to było takie dosyć osobliwe, zapadające w pamięć, no bo bądź co bądź, ale za każdym razem były to sensacje, chociaż z każdym kolejnym razem ta sensacja jednak była już troszkę mniejsza. Jeżeli chodzi o sam stadion, on początkowo był zaprojektowany na 50 tysięcy miejsc. Docelowo tych miejsc teraz jest 35 tysięcy, bo pamiętajmy, że tam drużyna rugby Lyonu cały czas ten stadion wykorzystuje. Stadion, który widział wiele ważnych imprez, bo zarówno Mistrzostwa Europy w 1984 roku, Mistrzostwa Świata w 1998, czy Puchar Konfederacji w 2003, no ale również Mistrzostwa Świata 2007 już w rugby. No poza tym, poza walorem sportowym, na stadionie również odbywają się koncerty, odbywały. Więc znowu, fajny obiekt, który cały czas gdzieś bije w tym centrum kulturalnym miasta, tak samo jak to miało miejsce w przypadku, jak to ma miejsce w przypadku Monachium. Co tu powiedzieć więcej? Też nie jestem jakimś wielkim fanem tego obiektu. Nie miałem okazji się w nim zakochać, bo też nie jestem przesadnym fanem ligi francuskiej. A wspomniany wcześniej rekord Lyonu kolejnych zwycięstw ligowych i no niestety to, że PSG nie jest w stanie i pewnie długo jeszcze nie będzie w stanie tego rekordu osiągnąć, to dodaje tylko uroku i smaczku całej historii związanej ze stadionem.
Czas na polski wątek tych naszych rozważań stadionowych. Stary Stadion Śląski w Chorzowie, czyli umówmy się, najpiękniejsze wspomnienia naszej reprezentacji, magiczna atmosfera podczas meczów kadry, nieprzypadkowo nazywany kociołem czarownic, pamiętający nasze awanse na wielkie imprezy jak Mundial w Korei czy Euro 2008. Jak go wspominacie?
No zdecydowanie jest to stadion, który miał w sobie to coś, trzeba tak to ująć, no bo trochę połączył pokolenia, ponieważ jak tak sobie pomyślimy, to tak naprawdę wydaje mi się, że z perspektywy polskich kibiców przez bardzo wiele lat najważniejszym piłkarskim wydarzeniem w ogóle w historii naszego kraju, większym nawet niż nasz pierwszy udział na Mundialu, było niezapomniane zwycięstwo ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku, kiedy bohaterem został Cieślik. No i wtedy do dzisiaj już krążą legendy o tym, ilu tam kibiców się pojawiło na Stadionie Śląskim. Oficjalna wersja mówi, że 100 tysięcy, ale niektórzy szacują, że nawet 120 czy 130 tysięcy widzów obserwowało wówczas starcie biało-czerwonych z Sowietami. No, lata 50. nie trzeba chyba tłumaczyć, jak wiele było tam podtekstów politycznych i jak cenne było to wówczas dla Polaków triumf. No, kolejny taki wielki mecz, o którym zapomnieć nie można. No to naturalnie zwycięstwo z Anglią z 73 roku, później przyćmione przez zwycięski remis. No ale to właśnie wówczas, kiedy pokonaliśmy Anglików, ci obwołali Stadion Śląski w Chorzowie kotłem czarownic ze względu na tę no, niesłychanie gorącą atmosferę, którą nawet ją słychać w archiwalnych nagraniach, widać ją na filmikach sprzed lat, które całego klimatu oddać nie mogą, ale jednak to się po prostu czuje na tak z mojej perspektywy kibica znacznie młodszego, no to będzie zawsze obiekt, który kojarzyć mi się będzie ze zwycięstwem Polski nad Portugalią 2-1 w 2000 2006 roku, co wciąż do dziś uważam za największy triumf i najlepszy w ogóle mecz naszej kadry w bieżącym stuleciu. Wyżej nawet cenię nasz występ, jeżeli chodzi o jakość piłkarską przeciwko Portugalczykom, niż w pamiętnym spotkaniu z Niemcami, które już zostało rozegrane na Stadionie Narodowym. Ta kwestia w ogóle narodowa też powraca jakoś bumerangiem, no bo w latach 90. PZPN ogłosił, że to Stadion Śląski jest Stadionem Narodowym. Później toczyły się różne debaty na ten temat, czy PZPN miał prawo do uchwalenia czegoś takiego. No ostatecznie, jako się rzekło, to ten warszawski obiekt wybudowany z okazji Mistrzostw Europy przejął status narodowego. A Stadion Śląski przez wiele, wiele lat przebudowywany, remontowany, no ciągnęło się to niesłychanie, koszta wzrosły do jakichś niebotycznych rozmiarów, zmieniały się koncepcje architektoniczne, kiedyś to opisywałem, zresztą naweszło tak krok po kroku, jak to się wszystko działo, bo tam zakrętów i rozmaitych dziwacznych zwrotów akcji było w tej historii mnóstwo. No i dzisiaj Stadion Śląski jest, reprezentacja Polski rozegrała już na nim kilka meczów, tylko no cały czas jest to pytanie, czy dzisiaj potrzebujemy takiego obiektu na Górnym Śląsku, ponieważ nie ma tam klubów, które mogłyby zapełnić Stadion Śląski. Reprezentacja Polski ma mnóstwo miejsc, w których może spotkania rozgrywać. No i ten śląski obiekt, który nie był jedną z aren Mistrzostw Europy w 2012 roku, trochę chyba szuka swojego miejsca gdzieś na sportowej mapie Polski cały czas, jeżeli chodzi o nie tylko wydarzenia piłkarskie, ale i pozostałe. Nie wiem, jaka jest rentowność tego stadionu. Jest on dość ładny, ale też jeszcze jakąś architektoniczną perłą bym go nie określił. Mimo wszystko cieszę się, że wciąż istnieje z takiego sentymentalnego punktu widzenia, choć no, dręczą mnie wątpliwości, czy z punktu widzenia biznesowego jego powstanie w takim rozmiarze, w takiej formie i takim kosztem było uzasadnione.
Ja mam ogromny problem z tym stadionem. Mam problem przede wszystkim dlatego, że jakkolwiek bym wielu rzeczy nie powiedział, do jakich tematów bym się nie odniósł, to i tak będę miał niedosyt, że powiedziałem za mało, że chciałem powiedzieć więcej, że po prostu temat jest niewyczerpany, ale niestety nie mamy czasu antenowego tyle, żeby rozpływać się nad Stadionem Śląskim. No, inny temat, że moglibyśmy, myślę, nagrać cały odcinek na temat Stadionu Śląskiego i to dalej byłby wątek niewyczerpany. To tak słowem wstępu. Jeżeli chodzi o Stadion Śląski, ja mam takie poczucie, że ten stadion, że powstanie tego stadionu to też pewna krzywda, która stała się jego historii. Mówię o przebudowie, o nowym stadionie w Chorzowie, bo przede wszystkim ten stadion został odbudowany, odnowiony, myślę, przez pryzmat jego historii, że było takie ciśnienie na to, że no jest to serce polskiego futbolu, historii polskiego futbolu i że trzeba tę historię kultywować, trzeba ten stadion unowocześnić, trzeba zrobić nowy Stadion Narodowy, chociaż już Stadion Narodowy oczywiście funkcjonuje w Polsce. I to jest coś no niestety złego, bo rzeczywiście ten stadion no nie ma swojego wykorzystania. Jest to stadion, który funkcjonuje, który jest, no ale który prawdopodobnie przynosi, i to podejrzewam, niemałe straty, chociaż też przyznam, że się tym aż tak mocno nie interesuję. Nie miałem niestety okazji być na Stadionie Śląskim, przynajmniej tym historycznym, natomiast miałem okazję być na jego inauguracji z Koreą już po jego odbudowie. Czy zrobił na mnie wrażenie? Przyznam, że nie. No, niestety nie jest to typ stadionu, których jestem fanem. Oczywiście, jeżeli spojrzę na historię, jeżeli spojrzę na wszystko to, co się wiąże z tym stadionem, zarówno historycznie, zarówno społecznie, kontekstowo, no to automatycznie on zyskuje na wartości w moich oczach. Natomiast gdybym miał wybierać, czy chcę oglądać mecz na stadionie w Chorzowie, czy chociażby na jakimkolwiek innym stadionie budowanym na Euro, to na pewno wybrałbym każdy z tych stadionów na Euro. Już nawet patrząc na samą kwestię zaplecza komunikacji zarówno kibiców, prasy, no niestety, ale tutaj w dalszym ciągu uważam, że jest trochę rzeczy, które nie do końca funkcjonują tak, jakbym sobie to wyobrażał. Inna sprawa, że nie jestem fanem stadionów z bieżnią lekkoatletyczną, no więc to takie moje, powiedzmy, drobne uwagi, ale to jest znowu bardzo subiektywne. To, co na pewno pozostanie w pamięci w kontekście starego stadionu śląskiego, to są rekordy. Rekordy frekwencji, zarówno rekordy frekwencji w meczach rangi międzynarodowej, mam na myśli reprezentację, czyli tutaj no, chociażby mecz pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim w 1957 roku, gdzie podobno było 100 tysięcy kibiców, chociaż gdzieś czytałem, że tych kibiców mogło być więcej. No, kto to wie, tak naprawdę teraz już tego nigdy w 100% nie zweryfikujemy. No, inny przykład, Górnik Zabrze kontra Austria Wiedeń, podobno powyżej, grubo powyżej 100 tysięcy kibiców. Znowu, w tym momencie rzecz nie do zweryfikowania, natomiast no, na pewno, co by nie mówić, jest to stadion pod wieloma względami rekordowy. I ta historia, to serce gdzieś polskiej reprezentacji w tym Chorzowie już zawsze bić będzie. Nawet jeżeli Polska będzie tylko grywać okazjonalnie towarzysko na stadionie, nowym stadionie śląskim, to, co zostało rozegrane, to, co się wydarzyło na starym stadionie śląskim, to już zawsze pozostanie w historii. Tutaj można byłoby wymieniać, jak wielkie kluby uczestniczyły w meczach, jak chociażby, nie wiem, Barcelona, Manchester City, Fiorentina, Bayern Monachium, Real Madryt, naprawdę Manchester United, wielkie, wielkie uznane marki na przestrzeni całej historii piłki nożnej. Tak jak wspomniałem, wiele historii, które chciałbym opowiedzieć, którymi chcielibyśmy się na pewno podzielić, no ale niestety nie ma czasu i pozostaje tylko niedosyt, że no na tym trzeba zakończyć.
Myślę, że nikt się nie oburzy o to porównanie, ale jak już o narodowych stadionach mowa, to wróćmy na chwilę do Anglii. Czy nowe Wembley, Michał, ma w sobie magię starego?
Wydaje mi się, że nowe Wembley jeszcze tej magii nie ma. Takie mam poczucie, ale na pewno lepiej by to ocenili sami Anglicy, którzy więcej razy niż ja Wembley widzieli i je odwiedzali. Nigdy nie byłem na Wembley na meczu, widziałem tylko ten stadion jako turysta. Na starym Wembley nie byłem nigdy na meczu. No, stadion na pewno kultowy. Tak mówi się o nim wręcz dość pompatycznie, że to takie centrum, bijące serce futbolu, że centrum, że stolica futbolu i coś w tym wszystkim jest, aczkolwiek, no nie wiem, być może to, co powiem, będzie jakimś niesłychanym skandalem, ale ja nigdy z tego Wembley jakąś taką ani starego, ani nowego nie darzyłem jakąś wielką sympatią nigdy. Nie wydawał mi się to obiekt szczególnie jakiś taki magiczny. Bardziej jego nazwa, można powiedzieć, czarowała niż sama meczowa atmosfera na tym stadionie. Trudno mi powiedzieć, takie moje prywatne odczucie, można się z nim zgadzać, czy też nie. No, dla Anglików na pewno jest to stadion o tyle ważny, że no to przecież tam odbył się finał Mistrzostw Świata w 1966 roku, kiedy Anglia pokonała Niemców 4-2 w niesamowicie, zresztą tam kontrowersyjnych i takich tajemniczych wręcz okolicznościach, z bramką widmo na czele. No i to jest po dziś dzień zdecydowanie największy sukces angielskiej reprezentacji w całej jej historii. No i poza tym Stadion Wembley z krótkimi przerwami jest też miejscem, gdzie rozgrywane są finały Pucharu Anglii, co ma wielkie znaczenie dla angielskich kibiców, no i zwłaszcza w przeszłości te mecze przyciągały nieprawdopodobnie dużo ludzi i cieszyły się no niesłychanym wręcz prestiżem. Frekwencja sięgająca 100 tysięcy widzów, kiedy jeszcze stare Wembley mogło tyle pomieścić, no była po prostu normą podczas finału Pucharu Anglii, niezależnie kto w tym spotkaniu występował, czy to były największe kluby angielskie, czy akurat którejś z mniejszych ekip udało się do finałowego spotkania dotrzeć, aczkolwiek jako się rzekło, ja nigdy aż tak bardzo meczów rozgrywanych na Wembley nie uwielbiałem, tylko dlatego, że po prostu tam się dzieją i że chcę poczuć atmosferę tego stadionu, choćby przez ekran telewizora. No trochę to też ta sława czy renowa Wembley wynika z tego, że żyjemy cały czas jeszcze i pewnie jeszcze przez chwilę tak będzie w świecie mocno anglocentrycznym. No i ta narracja płynąca akurat w przypadku piłki nożnej z Wysp Brytyjskich bardzo łatwo się przedostaje również do innych krajów. No ma to swoje przełożenie, możemy sobie choćby obserwować, jakie są reakcje Anglików, kiedy ich talenty gdzieś się objawiają, no to angielski piłkarz zawsze zyskuje sławę natychmiastową, nawet jeżeli jeszcze niekoniecznie na nią zapracował tak bardzo jak zawodnicy z innych części kontynentu. No po prostu ten prestiż angielskich rozgrywek i te ich wielkie piłkarskie tradycje nadają też dodatkowego klimatu na przykład angielskim stadionom.
A ja dla odmiany stanę tym razem w opozycji i się z tobą absolutnie nie zgodzę, chociaż nie wiem, czy mam umocowanie, żeby to robić, bo starego stadionu Wembley tak naprawdę no, nie poznałem. Mimo wszystko no, znam go z telewizji, znam go z historii, natomiast nigdy go nie poczułem, nigdy go nie dotknąłem, nawet tak kibicowsko. No, niestety byłem zbyt młody. Natomiast ja patrzę na stadion Wembley przede wszystkim już nawet nie tyle jako obiekt sportowy, jako obiekt o jakiejś tam swojej strukturze architektonicznej, tylko jako zjawisko, jako symbol, jako coś, co definiuje nie tylko piłkę nożną w Anglii, ale myślę też całą kulturę, no bo największe koncerty, chociażby Live Aid, tak, czy wielkie wydarzenia największych gwiazd światowej estrady, no odbywały się na Wembley. Nawet dziś, kiedy powstają filmy, to często te stare Wembley ma odniesienia, no znowu kontekst Live Aid, czyli Bohemian Rhapsody i występ Queen. Co ciekawe, Queen występował na Wembley więcej niż raz, nie tylko Live Aid, które było imprezą taką powiedzmy też osobliwą. Tutaj myślę, że nie będziemy tracić czasu, kto nie zna historii, zachęcam do tego, żeby się z Live Aid zapoznać, bo to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawy event, ciekawe wydarzenie. Inne ciekawe rzeczy związane z starym Wembley, no, to jest jeden z niewielu stadionów, na których rozegrano zawody w skokach narciarskich i to bodajże dwukrotnie. Postawiono skocznie na stadionie, teraz to się może wydawać dla kogoś niemalże nie do pomyślenia, no ale rzeczywiście w centrum Londynu postawiono na Wembley skocznię narciarską i rozegrano zawody, więc no znowu bardzo fajna, ciekawa historia. Inna rzecz, jeżeli chodzi o Wembley, to właściwie zostało poruszone przed chwilą. Ja wspomniałem, dla mnie Wembley to jest przede wszystkim symbol i jest to symbol dla wszystkich Anglików, którzy interesują się piłką nożną, no bo każdy piłkarz każdego poziomu, zarówno tych najwyższych, jak i tych również niższych, dąży do tego, żeby jeden z ostatnich meczów sezonu zagrać właśnie na Wembley, bo są tam rozgrywane baraże o awans do wyższych lig, są tam rozgrywane finały pucharów, więc jest to, znowu powtórzę, a to już powtarzałem niestety wielokrotnie, jest to symbol. Więc ja te stare Wembley darzę ogromnym sentymentem, chociaż tak jak też mówiłem, no nie miałem okazji go dotknąć i może to jest trochę na wyrost. Uważam, że jest to stadion, który na pewno nie zniknie z pamięci. Oczywiście powstało nowe Wembley, to nowe Wembley jest nowocześniejsze, buduje swoją nową historię, chociaż ja traktuję Wembley jako całość, nie tylko, trochę nie rozróżniam starego Wembley, nowego Wembley. Oczywiście ta zmiana jest, natomiast w dalszym ciągu dla mnie to jest Wembley, Wembley jako symbol, Wembley jako zjawisko, Wembley jako pewien nierozłączny element nie tylko sportowej, ale i kulturalnej Anglii.
To ja tylko dodam, że wraz z Michałem poszedłbym pod rękę na stos, bo ja mam podobny stosunek do Wembley. Kończymy wizytą w kraju Basków. Do niedawna stare San Mamés było jednym z najstarszych użytkowanych stadionów w La Liga. Przez 100 lat było domem Atletiku, a także miejscem wielu manifestacji politycznych za czasów dyktatury generała Franco. Atmosfera na tym obiekcie była niepowtarzalna. Kultura kibicowania w Hiszpanii jest zupełnie inna niż w naszym kraju. Nasi słuchacze doskonale to wiedzą, ale San Mamés to jest chyba jednak wyjątek.
No zdecydowanie, bo Baskowie to jest generalnie wyjątkowa, nie wiem, chciałbym powiedzieć nawet naród i pewnie wiele bym się nie pomylił, choć może z formalnego punktu widzenia nie należy tak Basków tytułować, no ale to jest wyjątkowa grupa, wyjątkowa społeczność. Nawet tutaj kwestie genetyczne wchodzą w grę. Baskowie mają trochę inne pochodzenie gdzieś tam w swoim DNA, podobnie jak między innymi Islandczycy bodajże i zdaje się, że jeszcze mieszkańcy Sardynii. No nie wdając już w te historie, tak czy owak, San Mamés to był zawsze stadion o klimacie i cały czas jest, bo to się aż tak bardzo nie zmieniło po tym, jak powstał nowy obiekt o niesamowitym klimacie, który właśnie baskijscy kibice potrafili tam wykreować, rozgrzać obiekt do czerwoności, chciałoby się rzec. Naprawdę, jeżeli chodzi o takie walory, powiedziałbym, architektury czy wyglądu zewnętrznego, no to nie jest to stadion, który a szczególnie mnie oczarowywał, czy też bardzo mi się podobał, natomiast no niewątpliwie oglądanie meczów, transmisji z San Mamés, no to było zawsze i zawsze pozostaje przeżycie. Trzeba też powiedzieć o pseudonimie, jaki temu obiektowi nadano. To jest katedra. Trochę ze względu na te też takie konotacje, jakie są zapisane w nazwie, która bierze się od jednego z wczesnych chrześcijan, który został rzucony na pożarcie lwom przez Rzymian, był męczennikiem, podobnie również jego rodzice i te takie te uświęcone skojarzenia z tym obiektem były od zawsze obecne. Natomiast no jednak wydaje mi się, że nazwano San Mamés katedrą, la catedrale, no dlatego, że to jest w jakimś sensie też miejsce, gdzie społeczność Basków no może demonstrować te również swoje polityczne przekonania, czy też swoje takie narodowościowe inicjatywy. Trochę jak Camp Nou dla Katalonii, No Camp Nou to jest coś więcej niż tylko stadion dla całego regionu i San Mamés to jest też coś więcej niż tylko stadion dla Bilbao i dla kraju Basków.
Przede wszystkim pamiętajmy, że ten stadion jest uważany za najstarszy stadion w Hiszpanii. Taki stadion z prawdziwego zdarzenia, jakkolwiek to nie brzmi. Stadion, który funkcjonował około 100 lat, trochę ponad, więc też znowu piękna, fajna historia. Stadion, na którym miała okazję grać polska reprezentacja. Stadion, który był gościem, gospodarzem, przepraszam, Mistrzostw Świata w 1982 roku. Stadion, może z którym nie ma zbyt wielu takich fascynujących, emocjonujących historii, jak to miało chociażby miejsce w przypadku Stadionu Śląskiego, czy jak to miało miejsce w przypadku Wembley, czy nawet w przypadku Stadionu Del Alpi, czy Highbury. Natomiast stadion, który na pewno ma ogromne znaczenie w sercach, gdzieś tam w umysłach, w świadomości no, mieszkańców kraju Basków. Więc co by nie mówić, na pewno zmiana stadionu no, była takim naturalnym następstwem. Ten stadion no, zestarzał się, musiał ulec zburzeniu, przebudowie. No natomiast na pewno stadion, o którego historii warto pamiętać. Tutaj, tak jak wspomniałem, na pewno nie ma tak wielu fascynujących historii, jak to w przypadku tych innych obiektów, które wymieniłem, natomiast lokalnie stadion o ogromnym znaczeniu.
I to już wszystko na dzisiaj. Kiedyś to było, wspominaliśmy, kultowe stadiony piłkarskie, które albo już nie istnieją, albo nie służą już jako domy drużyn, którymi były przez lata. Za wspólnie spędzony czas dziękujemy już w składzie. Michał Kołkowski, Weszło.com.
Dzięki wielkie.
Bartłomiej Matulewicz, retrofutbol.pl.
Dziękuję.
Oraz Kamil Kania. Do usłyszenia.
Kiedyś to było.